To jest 67. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, podcastu o bezpiecznikach dla bezpieczników, który jak co tydzień poprowadzi dla Was Adam Lange oraz w tym tygodniu z wakacyjnym duchem Adamem Hertle. Znaczy Adam jest nieobecny, bo duchów nie ma, po prostu się wakacjonuje. Jako, że nie ma Adama, to nie ma także ogłoszeń, więc przejdziemy od razu do dzisiejszego gościa. A gościem odcinka jest Piotr Madej, o którym mogliście ostatnio trochę usłyszeć, a jeżeli nie o nim, to na pewno usłyszeliście o jednej z podatności, jaką znalazł, ale o tym chyba opowiesz sam. Powitajmy Piotrka.
Cześć. Cześć. Nazywam się Piotr Madej, blisko 5 lat pracuję na stanowisku testera penetracyjnego. Miałem przyjemność pracować już w kilku organizacjach, teraz wspieram zespół Afina, gdzie jakby testy bezpieczeństwa są naszą specjalnością.
No widzisz, nawet nie musiałem zadać pytania, kim jesteś, bo od razu na wstępie się elegancko przedstawiłeś, także bardzo, bardzo fajnie. Słuchaj, jak wyglądały w ogóle twoje początki z komputerami? Wiesz, pierwsze kroki, jakieś, nie wiem, stare komputery, albo od razu zaczynałeś od peceta, albo nigdy nie miałeś peceta i zaczynałeś od konsoli.
To może takie przedstawię to takie pierwsze kroki od strony cyber. Czyli gdzie już zacząłem tak trochę niestandardowo podchodzić do otaczających mnie aplikacji i systemów. Myślę, że to były lata mojego gimnazjum, czyli 2003-2006 rok, czyli to były takie pierwsze próby zdalnego przejęcia stacji w sali informatycznej. Tam też mieliśmy już internetowy dziennik szkolny wprowadzony, no to tam też już trafiłem na jakieś liczne błędy tej, nazwijmy to, matrycy uprawnień, co umożliwiało modyfikację ocen, czy też dodawanie nowych uczniów w klasie. No, niestety można to określić takim mianem tego script kiddie. Co prawda nie miałem jakichś tam szczególnie złych intencji, no ale takie psucie przez moją takie poznawanie świata na pewno wygenerowało trochę pracy takiej operacyjnej osobom, które nad tym pracowały. I potem w czasach liceum to już troszkę mądrzej, już to znacznie wyglądało. Takie pierwsze zgłoszenie, które zgłosiłem, to było SQL Injection, u jednego z bookmacherów. Trafiłem też na taką podatność CSRF. Wtedy nawet nie wiedziałem, w sensie nie znałem definicji w ogóle, nie wiedziałem, co to za podatność, tylko po prostu znałem impact. Dotyczyło to tego, że w jednym takim dość popularnym serwisie warezowym można było po prostu innemu użytkownikowi podkraść trochę punktów premium, gdzie można było pobierać wideo czy jakieś gierki.
Więc no, ale tak, jak jest forum warezowe, to się nie liczy. To wiesz, to było w szczytnym celu.
Tak mniej więcej to się zaczęło kształtować.
A słuchaj, bo dokopałem się też jakby w twoim CV znalazłem, że kończyłeś studia w specjalizacji inżynierii i oprogramowania. Nie chciałeś zostać programistą?
Wiesz co, studiowałem też automatykę i robotykę przez rok, więc długo szukałem tego swojego miejsca, które mnie docelowo uszczęśliwiało. Miałem też nawet staż w trakcie studiów, przez 3 miesiące, gdzie tworzyłem jakąś tam aplikację, ale no niestety nie było to coś, co mnie wystarczająco pasjonowało i szukałem czegoś kolejnego. Natomiast jeżeli chodzi o samo programowanie, to najbardziej lubiłem pisać boty. Generalnie nie interesowały mnie aplikacje, tylko podejście właśnie do automatyzacji wszelakich procesów, zadań, coś, co mogłem wiesz, przeklikać w ciągu całego dnia. Wolałem sobie usiąść na kilka godzin i to w jakiś sposób zautomatyzować. I tam też często pojawiały się właśnie jakieś aspekty bezpieczeństwa, bo czasem jakieś tam bypassy się przy tych botach też wykorzystywało. Więc to jakby wszystko było połączone od samego początku.
No dobra, to teraz zdradź nam, co to były za boty?
Ciężko powiedzieć, ale mogę jeszcze dać przykład. Między innymi na przykład było to przerzucanie produktów z jakiegoś tam systemu e-commerce do Allegro. Takie zadania, które w tamtych czasach wśród znajomych wykonywały jakieś osoby personalnie, to co do tego się dałem i to starałem się automatyzować gdzieś tam zgarniając pierwsze pieniążki na swoje dorosłe życie.
Kurczę, myślałem, że automatyzowałeś i botowałeś gry online, jak nasz poprzedni gość, ale widzę, że tak trochę bardziej dojrzale podchodziłeś do tematu. Chyba, że coś z grami jeszcze coś tam botowałeś, przyznaj się. Było coś z grami?
No też troszkę pieniążków zarobiłem swoich pierwszych, korzystając z przeróżnych, niekoniecznie czystych zagrań, typu właśnie jakaś tam minimalna spamerka, zbieraniu maili. No były tego typu też historie z młodzieńczych lat. Wszystko dotyczyło się właśnie pisania przeróżnych automatów.
Słuchaj, a kiedy stwierdziłeś, że bezpieczeństwo to jest to, co cię jakby jara i interesuje? Był jakiś zapalnik tego wszystkiego?
To jest dość trudne pytanie z racji tego, że na to nabiera się bardzo dużo rzeczy. Jak zacząłem, tak jak mówiłeś, tą inżynierię oprogramowania zacząłem studiować, to i tak tam czułem nie do końca się spełniony i po zajęciach chodziłem jeszcze na kursy Cisco na GH. I okej, skończyłem sobie to Cisco, zdobyłem certyfikat, fajnie, ale była mała nawet taka retrospekcja, gdzie poczułem, że jednak ten switching i routing to też coś, co mnie nie interesuje. No i potem trafiłem na staż do jednego z dużych krakowskich dystrybutorów sprzętu sieciowego. Trafiłem do pokoju, gdzie chłopaki obsługiwali portfolio produktów Fortinetu. No i tak zacząłem odkrywać rozwiązania typu na przykład Next Gen Firewall. Doczytywałem się o tych wszystkich, nazwijmy to, atakach na różnych warstwach, które te rozwiązania były w stanie wyłapywać, blokować, czy też po prostu zgłaszać administratorom, że coś się dzieje na sieci. No i tak się to chyba zaczęło, że z programisty, potem z sieciowca skręciłem w końcu ten aspekt cyber już tak zawodowo w pełni.
No ale twoja kariera zawodowa jakby nie wskazywała chyba na takie głębokie podejście do bezpieczeństwa, bo zaczynałeś jako pre-sales inżynier i potem już jakby poszedłeś sobie już w kierunku pentestów, ale czym zajmuje się w ogóle pre-sales inżynier? Jak trafiłeś do tej pracy? Bo to jest taka praca trochę salesowa, nie?
No to mi się przydał storytelling, mianowicie żonę poznałem na Śląsku, ja studiowałem w Krakowie, więc zaraz po obronie wyruszyłem w stronę Śląska. Jakby moim ostatnim wpisie w CV właśnie był ten staż, gdzie pracowałem troszkę przy Fortinecie. Byłem tym w dalszym ciągu jakby zainteresowany i czułem taką dalszą chęć pogłębiania wiedzy, więc zacząłem rozsyłać CV po firmach tutaj mniej bardziej lokalnych, które zajmowały się sprzedażą i wdrożeniem tego typu rozwiązań, czyli mam tu na myśli firewall, rozwiązania do backupu, antywirusy. I tak trafiłem do firmy Miecznet, w której prowadziłem prezentacje handlowe dla klientów, którzy byli już zainteresowani, robiłem tak zwane testowe wdrożenia przeróżnych rozwiązań. No jak klient był zainteresowany zakupem, to też wdrażałem dane rozwiązanie w infrastrukturze klienta, więc też trochę się najeździłem po Polsce przy okazji i miałem też możliwość poznać infrastrukturę wręcz setek firm w całej Polsce, bo troszkę się najeździłem z tymi pudełkami pod pachą, więc bardzo fajne wspomnienia mam z tamtych czasów.
No właśnie, pytanie, czy to jest dobre miejsce na start, żeby się dużo nauczyć, taki pre-sales techniczny, osoba, która, tak jak mówisz, jeździ po różnych firmach, widzi różne rzeczy, ale też wdraża i musi poznać różne rozwiązania. Czy to jest coś, co byś polecił takim ludziom, którzy chcą zacząć w bezpieczeństwie? I tutaj jakby kontynuując to pytanie, czy jaką trzeba mieć wiedzę, żeby już zostać pre-salesem, bo chyba jakąś trzeba już mieć?
Wiesz co, ja skupiałem się na tych rozwiązaniach, które dotyczyły najbardziej infrastruktury sieciowej, więc to Cisco niewątpliwie mi pomogło, bo bardzo często trafiałem do organizacji, w których no, po prostu ktoś coś podłączył, coś to działało, a teraz przyszedł pan magik z jakąś skrzynką pod pachą i ma pokazać, że to wszystko działa i musiałem się wykazać i bardzo często pracowałem na Wiresharku, żeby odszukać się co, gdzie, jak jest podłączone, żeby odbudować tą infrastrukturę, którą właśnie na chwilę rozpiąłem i nagle wszystko przestało działać. A według dokumentacji no nie jest tak, jak w rzeczywistości. Więc to Cisco, to kurs Cisco bardzo mi pomógł, w sensie to ten pierwszy kurs Cisco nie tyle uczy cię o rozwiązaniach, które posiada Cisco w swojej ofercie, ale są takie fundamenty tego, jak działają sieci komputerowe, więc to mi umożliwiło taki dość szybki troubleshooting tych wszystkich problemów, które miałem. Natomiast kontynuując dalej, co jest jeszcze ciekawego w pracy Pristalisa, mianowicie to, że mamy jakby swoje produkty w ofercie i żeby na tych produktach jeszcze więcej zarabiać, trzeba udowodnić, że my jako firma na przykład dysponujemy inżynierem systemowym, a przez inżynier systemowy rozumiem, że to jest osoba, która po prostu certyfikowała się w danym produkcie, czyli przeszła jakieś szkolenie techniczne i jest w stanie samodzielnie a wdrożyć to u klienta, b jakby pełnić rolę takiej pierwszej linii wsparcia, czyli jakby nie odciążamy od razu producenta z każdym pytaniem, tylko jesteśmy w stanie rozwiązać jakieś problemy. Więc też była duża motywacja mojego managementu wtedy, żeby po prostu te certyfikaty, kwalifikacje w ramach tych rozwiązań, które mieliśmy w portfolio, wyrabiać, dzięki czemu też miałem ten czas na naukę w ramach godzin pracy, więc to też było dość istotne wtedy, bo w dalszym ciągu jakby tak naprawdę byłem na studiach, bo się jeszcze bardzo dużo uczyłem. Też należy oczywiście rozróżnić sobie narzędzia, materiały marketingowe od materiałów tych technicznych dotyczących tych produktów, bo często to jest niestety przepaść.
No właśnie, ale jako pre-sales to musiałeś trochę kolorować, przyznaj się.
Wiesz co, powiem tak, na początku jak robiłem te pierwsze prezentacje dla klientów, to takie pierwsze 5 slajdów zawsze miałem właśnie takie typowo marketingowe, gdzie opowiadałem o tym, ile milionów ataków w tym roku się już wydarzyło, ile miliardów dolarów się gdzieś tam przepaliło i że jak ważne jest to, żeby się teraz zbroić, więc no, było to takie trochę niewdzięczne od tej strony, że też trzeba było troszkę klienta na dzień dobry nastraszyć, to też było tak się potocznie robiło.
Ach, ci pre-salesi i salesi. Pozdrawiamy wszystkich znajomych. Piotr, przewinąłeś się przez różne sektory w swojej karierze, ale też jakby pracowałeś z różnymi sektorami, ale teraz skupimy się na karierze. Zahaczyłeś się o sektor bankowy, konsultingowy. Lepiej twoim zdaniem być w jednym miejscu, w sensie pracować sobie na etaciku na przykład w banku i być tam bezpiecznikiem, czy konsultantem i pracować dla wielu klientów przy różnych projektach?
Wiesz co, każde miejsce miało naprawdę swoje zalety. W tej dużej organizacji byłem schowany pod parasolem świetnych menadżerów, więc tak naprawdę dostawałem po prostu zadania, które miałem wykonać. Nie wiem, wykonać ćwiczenie socjotechniczne, złap jak najwięcej osób, taki typowy fokus na target w korporacji, nic więcej cię nie interesuje. No i kolejną na przykład taką zaletą dużej organizacji, którą cały czas dostrzegam, są te dojrzałe procesy, książkowo podzielone zespoły. Wiesz, pracując ławkę w ławkę z ekspertami z różnych dziedzin cyber, w dalszym ciągu cyber, no do tej pory mam jakby w pamięci wielu mentorów, z którymi miałem przyjemność pracować. No, pracując w firmie konsultingowej, no cóż, masz możliwość brania udziału w, nazwijmy to, takim całym łańcuchu pokarmowym, czyli mogę przyprowadzić klienta, mogę przygotować ofertę, mogę wykonać tą swoją docelową część ofensywną. Ja sobie to aktualnie chwalę, ponieważ no, rozwijam się też jakby w różnych aspektach i obszarach. Więc nie ma żadnych większych jakby minusów tam, gdzie pracowałem. Każdy coś ciekawego wnosiło do mojego doświadczenia zawodowego, które cały czas tutaj buduję.
No dobra. Ostatnio zajmujesz się dosyć długo już pentestingiem. I teraz zadam ci takie pytanie sporne, które zawsze gdzieś tam w kuluarach się ludzie od pentestów wykłócają. Czy twoim zdaniem pentesting to bardziej blue czy red?
Nawet jeżeli mamy zaplanowane testy penetracyjne, mamy przygotowane środowisko nieprodukcyjne, mamy jakieś tam ramy czasu, gdzie mamy pracować, nie mamy określonego, tak nazwijmy to, scope, że mamy coś na przykład wykraść, tylko lecimy z owaspową checklistą, no to są działania ofensywne. A działania ofensywne to chyba mimo wszystko red. Tak bym tutaj się bronił. Chociaż no faktycznie jest to kwestia sporna, czy takie precyzyjność w środowisku specjalnie przygotowanym w dalszym ciągu nazywać działaniami prenażą do kompetencji zespołu redowego. No.
Słuchaj, ja uważam, że pentesty to blue, za to wszyscy na mnie krzyczą, ale to takie jest moje zdanie.
Może też swoją tutaj swoją obronę na to, że to jest blue.
No, moim zdaniem Blue, dlatego że nadal jest to testowanie odporności aplikacji konkretnych albo sieci, a nietypowo ofensywne działania, tak jak robi to red teaming taki typowy, więc może dlatego. Słuchaj, ale już odchodząc od tego tematu Blue-Red, przeglądając twoje CV znalazłem, że posiadasz dosyć dużo certyfikatów branżowych. I to pytanie jakby nie mogło gdzieś tam uciec. Czy twoim zdaniem certyfikaty pomagają w zdobyciu wiedzy i w karierze, czy tylko są do potwierdzenia już zdobytej takiej wiedzy?
W samodzielnej nauce jest taka pewnego typu pułapka, mianowicie jeżeli będę co chwilę, cały czas przeglądał materiały, starał się prowadzić samodzielnie, no to po pewnym czasie trafiam cały czas na ten sam materiał, jest tylko ubrany w inne słowa, są te same opisy, realnie te same podatności przedstawione i tak naprawdę zaczynam tracić cenny czas, tak, bo po raz dziesiąty przerabiam dokładnie to samo. W certyfikatach taki jest niewątpliwie dla mnie największy plus, że mam sylabus, mam gdzieś to ustawione od A do Z, tak żeby się nie pogubić w zdobywaniu tej wiedzy, którą gdzieś tam przyswajam w ramach nauki do danej certyfikacji. No i dla mnie jest to podejście takie ugruntowania wiedzy. Także też mam pewność, że żadna informacja gdzieś mi po drodze nie uciekła. No i też ta certyfikacja to jest najlepsza znana mi możliwość, żeby pokazać klientowi w 10 sekund, że potrafię to, o czym mówię. Nie znam innej metody, jak równie dobrze gdzieś, nie będąc na rynku od 25 lat, nie być znaną gdzieś osobą, udowodnić cokolwiek w tak szybkim czasie, mam to na myśli 10 sekund, gdzieś tam przedstawiając nie tylko swoje doświadczenie zawodowe, ale też certyfikaty czy wykształcenia.
No ale jak mamy młodych ludzi, którzy chcieliby zacząć w bezpieczeństwie, to raczej sugerowałbyś im, polecał pójście w stronę jakiejś certyfikacji, czy bardziej, żeby sobie jednak, zanim pójdą się certyfikować, żeby sobie pogrzebali i trochę porobili coś jakby samodzielnie?
Kwestia sporna, jeżeli chodzi o finanse. Certyfikaty kosztują. Jeżeli ktoś nie jest jakby na to gotowy i na przykład chce zainteresować się testami penetracyjnymi, ma szereg innych możliwości, które są znacznie tańsze, na przykład nie wiem, HackerOne, może gdzieś tam założyć swoje konto, starać się gdzieś tam wykazać przeróżne programy bug bounty, gdzieś wpisać o jakichś CTF-ach, brać udział i też stworzyć sobie jakieś swoiste CV z opisem tego, co do tej pory zrobił. Do tego dochodzą maszynki SAC do boxa i wydaje mi się, że wtedy, jeżeli zbuduje sobie jakieś swoją bazę wiedzy, dostanie się do firmy, w której chciałby pracować, spodoba mu się to, no to wtedy ma już możliwość, myślę, prosić pracodawcę o to, żeby zasponsorował mu te certyfikaty, które nierzadko kosztują $1000, co już można gdzieś tam na portfelu oczywiście odczuć.
No są takie, które kosztują nawet do 10 tysięcy dolarów, jeżeli nie więcej, także to już są konkretne pieniądze. Tak. A, słuchaj, mam pytanie od jednego ze słuchaczy. Który certyfikat było z twojego portfolio, było najtrudniej zdać i gdzie było, przy którym miałeś najwięcej pracy?
OSCP. To był dla mnie najcięższy kawałek chleba. Zaczęło się od tych labów, gdzie bodajże było 40 maszyn, do których trzeba było się włamać, czasem trzeba było przeskakiwać z jednej maszyny na drugą, trzeba było też zbudować sobie sporą wiedzę o tym, w co udało się znaleźć na jednej maszynie, bo może trzeba było pivotować i do kolejnej maszynki, więc to był ten pierwszy problem, czyli samo przygotowanie się, no i potem egzamin, który trwa 24 godziny jedynie i potem jest 24 godziny na przygotowanie raportu, czyli no jest generalnie problem ze spaniem i myciem się, tylko jest naprawdę hardcore przy OSCP-ie.
No ale chyba fajnie jest, jak się już dostaje tą informację, że się zaliczyło tego OSCP-a i można się pochwalić wszystkim, bo chyba to jest standard, jeżeli chodzi o świat pentestów teraz, prawda?
Myślę, że trzeba się już z tym zgodzić i pogodzić się z tym, że jeżeli osoba, która chce zaczynać, pokazać się, że wie co robi, wie o czym mówi, żeby jednak te maszynki z OSCP-a sobie przeszła. Na pewno też jest o wiele łatwiej od drugiej strony, która podejmuje decyzję o zatrudnieniu takiej osoby. To też jest niewątpliwie na plus, jeżeli wiemy, że ta osoba już przeszła ten trud.
No, ale teraz zadam takie pytanie, które pewnie część z osób, które nas słuchają albo oglądają, sobie zadaje też. Jaki certyfikat byś polecił dla takiej kompletnie zielonej osoby, która chce dopiero zacząć w bezpieczeństwie? Czy znasz takie certyfikacje, które mogłyby pomóc wejść w ten świat?
Myślę, że to, co robił nasz kolega z Afina, czyli Łukasz Mikuła w ramach Inner Security.
O właśnie. Także polecamy i pozdrawiamy Łukasza. Kolejne pytanie, bo mamy oczywiście naszą listę pytań, ale mamy też ciekawe pytania od naszych słuchaczy. A kolejne pytanie jest, czy uważasz, że kursy, bootcampy i te wszystkie tak szeroko reklamowane ostatnio tematy związane z bezpieczeństwem, naucz się bezpieczeństwa w 7 dni, czy to jest w ogóle warte uwagi, żeby rozpocząć taką pracę?
Nie mam wiedzy w tym temacie, bo tak naprawdę bootcamp to powinno być coś na zasadzie takiego, że daje ci, prowadzi cię w jakiś sposób za rękę, ale to tak naprawdę wszystko zależy już od ciebie, ile czasu poświęcisz po tym, jak ktoś ci poda słowa kluczowe, w które masz się wczytać. Więc to chyba nie jest jakiś taki złoty środek na zasadzie takiego, że wydaję jakąś tam kwotę, dostaję jakiś tam papierek, że byłem słuchaczem, tylko niewątpliwie tutaj trzeba się wykazać własną pracą.
Kiedyś były takie książki, naucz się C++ w 24 godziny. O, oczywiście 24 godziny C++ było to niemożliwe, no ale były takie książki, więc pewnie też są bootcampy, naucz się IT security w 24 godziny. Przechodząc do naszych pytań. Ostatnio głośno, a nawet bardzo głośno było i jest nadal o jednym twoim znalezisku, czyli tak zwanym CVE-2021-1675. Wszyscy teraz googlają szybko, ale ułatwię wam. Ta CVE nazywa się Print Nightmare. Powiedz nam trochę o tej podatności. W sensie, jak w ogóle zacząć, jak wygląda szukanie takich podatności?
Okej, od czego ja zacząłem? Generalnie to nie było moje...
Może inaczej. Czym jest ta podatność? O, może w ten sposób. Zacznijmy od ludzi, którzy nie wiedzą. Chyba takich nie ma, ale może ktoś nie wie, czym jest Print Nightmare.
No, to jest nie tylko moja rola, ale też jakiś inny zespół. Mianowicie moja rola była taka, że udało mi się eskalować z użytkownika o najniższych uprawnień do administratora systemu poprzez DLL hijacking. Natomiast potem doszło do tego, to, że można również tą metodę, którą ja zrobiłem, wywołać po API i do tego doszło jeszcze RPC, czyli w ogóle już całkowicie zdalnie, dzięki czemu doszło do małego zamieszania, gdzie jedna osoba mówiła o tym, że to można wykonać zdalnie, kolejnie druga osoba pokazała nawet, jak to można robić zdalnie, tylko że Microsoft nie wiedział o tym, że tych metod na to zrobienie tego zdalnie jest kilka i tego to trafił nam do internetu all day. Dość duże zamieszanie wokół tego się pojawiło.
No dobra, ale jak w ogóle usiąść do szukania takich podatności? Jak się do tego zabierasz?
No powiem, jak ja to robiłem. Mianowicie zacząłem od blog postów Jamesa Forshaw'a. Z trudem doczytałem, ale czasem siadłem po 4 razy, aż w końcu zrozumiałem na tyle znaczną część, że byłem w stanie dziś samodzielnie działać. Z racji tego, że James Forshaw nie jest jedyną osobą, która bez przerwy rozkłada Microsoft, jeżeli chodzi o podatności jeszcze w Windowsie, no to stwierdziłem, że okej, to zrobię sobie listę wszystkich, na przykład LPS 2020 roku, 2019, i zacznę sobie goglować po tych CVE, czy są jakieś opracowania, jakieś walkthrough, jak ktoś do tego odkrył, jak to zrobił. Generalnie zasadę miałem taką, że jeżeli widziałem, że ktoś włącza IDE, czyli disassembler, zaczyna tam rozkładać API Windowsowe, no to wrzucałem sobie to do zakładki emerytura, renta, bo wiedziałem, że jeszcze trochę za młody jestem na tego typu podejścia, ale szukałem takich błędów takich typowo logicznych, jakichś tam najpopularniejszych podatności, które pojawiają się w Windowsie i były wykorzystywane jako taki łańcuch do tego, żeby się eskalować. No i mniej więcej w taki właśnie sposób trafiłem na tą podatność, o której teraz rozmawiamy, czyli możliwość wrzucenia złośliwej DLL-ki do systemu, do folderu, gdzie znajdują się drivery drukarki, z których korzysta usługa działająca na uprawnieniach systemowych, czyli ten print spooler, serwer wydruku. Taka mniej była ścieżka mojej nauki.
Czyli dużo czytania tak naprawdę i dużo eksperymentów z tym, co już ludzie tak naprawdę opublikowali. To chyba jest jedna z lepszych dróg, tak?
No na to jeszcze certyfikacji nie ma, więc tutaj musiałem samodzielnie sobie szukać materiałów i łączyć kropki pojedynczo.
A jak to w ogóle, bo ja czytałem to CVE i pewnie część naszych słuchaczy je zna. Jak to się dzieje, że ten sam błąd odkrywa kilka zespołów? Bo tam chyba akurat przy tym CVE są, a jesteś ty, jest osoba z Tencenta i z NS Focusa, kredytki dostała przy tym CVE. Jak wy jakoś ze sobą współpracujecie, współpracowaliście, jak to wyglądało?
Wiesz co, to podchodzi bardziej po taki dobry storytelling, mianowicie 11 kwietnia moja żona zaczęła rodzić, zawiozłem ją do szpitala, wróciłem o 12 kwietnia o 2 w nocy, mówię, no nie zasnę, na pewno nie zasnę. No i korzystając z tego, że miałem, już pracowałem tam 2 tygodnie wcześniej właśnie sobie na maszynce Microsoftu, siadłem sobie i skupiłem się na tym principle'ze i o 7 rano wysłałem raport. I dlaczego pojawiło się tyle osób? Wiesz co, wydaje mi się, że ja tam cały czas się przypominałem, kiedy to w końcu wyprowadzicie i dopisywali, że to jest coraz bardziej skomplikowany problem. I od 11 kwietnia, czy 12 kwietnia 2020 roku do teraz, do czerwca, no to niewątpliwie kilka osób mogło mieć tam swój udział, ale nie pracowaliśmy razem. Ale nie byłem jakby gotów na to, że pojawi się kilka osób z racji tego, że no ponad rok czasu na wyprowadzenie LPA, a teraz się okazuje RCE, więc nie jest to dobra wiadomość na pewno dla nas, dla bezpieczników, że firma ma świadomość o tego typu błędach i tyle czasu zajmuje poprawne wyprowadzenie tych podatności, wiedząc też, jaki jest impact.
No właśnie, to jakby pytanie o ten impact i o to, ile to trwało. Wiesz może, dlaczego Microsoft to tak długo łatał? W sensie jakieś informacje dostawałeś od nich o statusie tej podatności, o jakichś planach na łaty i tak dalej?
Nie, dopytywałem się średnio co miesiąc i prosili mnie tylko o przedłużenie, żebym nic nie publikował jeszcze kolejny miesiąc. Potem przedłużali o 2 miesiące, aż w końcu przedłużyli chyba w lutym właśnie na czerwiec. No i czekają do czerwca i faktycznie w końcu w czerwcu się pojawił. Nie znam szczegółów, jakie tam były problemy techniczne, ale niewątpliwie też byłem zaskoczony długością łatania tej podatności, no bo okienko czasowe jest naprawdę ogromne.
A jak to było w ogóle, że ten exploit wyciekł?
Wiesz co, z tego co ja zrozumiałem, bo to było duże zamieszanie i bardzo duża dezinformacja na Twitterze wtedy, co się zaczęło dziać. Mianowicie ktoś chyba chciał pokazać, że to jest jednak RCE i z tego co zrozumiałem, to było RCE, tylko to, o którym nie wiedział jeszcze Microsoft. Dokładnie było...
Niespodzianka.
Tak, dokładnie było jakby w tym samym miejscu, tylko troszkę inaczej było to, bo było do tego dojście. I w ten oto sposób trafiło nam to jako update. I to też chyba coś około 2 tygodni nie było zapatchowane. I też dość długi czas jak na Odeja, który tak naprawdę mogłeś przejąć kontroler domeny ze zwykłego użytkownika, ze zwykłej stacji, więc no impact ogromny. Ćwiczenie socjotechniczne mogłoby się zakończyć położeniem nawet największej organizacji.
No, ciekawostką jest chyba, że pierwszy patch też był jakby nie do końca działający z tego, co wyczytałem i musieli tego patcha poprawiać. Także...
Tego nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Jeżeli chodzi o to, co ja zgłosiłem, no to ten pierwszy pad jakby to załatał.
Okej. Okay. Mamy pytanie jeszcze w temacie CVE. Czy CVE wyszukujesz w czasie pracy, czy to bardziej tak hobbystycznie, jak akurat nie możesz spać, to grzebiesz po systemie i szukasz jakichś dziwnych rzeczy?
Pierwsze CVE od Microsoftu to był współudział razem z Mateuszem Gancarkiem. Jak pracowaliśmy w banku, wtedy dostaliśmy za zadanie wykonać ćwiczenie socjotechniczne. Tam był duży plus taki, że jakby nie mieliśmy na zasadzie takiej, że macie tutaj 3 ture, wybierzcie coś, zróbcie ćwiczenie socjotechniczne, a raczej bardziej na nas management pochodził w ten sposób, że to są 3 ture, zróbcie 4, ma być lepszy. Więc fokus na to, żeby jak najwięcej osób złapać i żeby to było jak najciekawsze ćwiczenie socjotechniczne. No i wtedy to było Internet Explorer. Mianowicie udało nam się zmusić Internet Explorer do tego, że w sytuacji, kiedy pobierał złośliwe oprogramowanie o rozszerzeniu, bodajże to było HTA, wyświetlało się jako PDF i była tylko i wyłącznie komunikacja ze strony IE otwórz. Czyli tak naprawdę nie było żadnych komunikatów ostrzegawczych, a użytkownik widział tylko i wyłącznie to, że otwiera zwykłego PDF-a. I tam zastosowaliśmy kilka mechanizmów, między innymi RTLO, to jest taki specjalny znak, który powoduje nam to, że zaczynamy pisać od prawa do lewej, plus jeszcze kilka nagłówków, które gdzieś tam wypchnęliśmy w stronę IE, no i spodobało to taki ciekawy kombajn, że mieliśmy możliwość w taki sposób oszukać użytkownika, który tak naprawdę myślał, że pobiera zwykłego PDF-a, było to złośliwe oprogramowanie. Kolejne CV, które miałem w Microsoftie, było po godzinach, no i to ostatnie też było w nocy, więc zależy. No. Większość CV, które mam, są w godzinach pracy, a w Microsoftie to jednak po godzinach.
Czyli Microsoft musi zapewnić ci relaks i dobry sen, wtedy nie będziesz po nocy znajdował podatności.
Możemy tak przyjąć.
Lecimy dalej i cały czas zostajemy przy temacie tego CVE. Powiedz tak z punktu widzenia osoby, która właśnie opublikowała takie dosyć grube CVE. Co się dzieje potem, jak już jakby wyskakuje ta informacja, że jesteś autorem, piszą do ciebie researcherzy z gratulacjami jakieś gazety, chcą wywiadów, czerwone dywany, jakieś zaproszenia na koktajle. Co się dzieje, jak wyskakuje taki fajny CVE?
No, pierwsza rzecz, jaka była, to było kilka tysięcy wyświetleń profilu na LinkedIn. Niewątpliwie jest to tak budujące, widzisz, że zrobiłeś coś, co zostało zauważone, to nie tylko lokalnie, tylko na całym globie, więc buduje to naprawdę i daje siłę do pracy. No i te gratulacje przesyłane nie tylko przez znajomych czy kolegów z branży, z którymi miałem przyjemność pracować, ale też przez obcych ludzi, którzy pracujemy jakby w tym samym sektorze, ale do tej pory nie miałem możliwości z nimi porozmawiać, a teraz dostaję na dzień dobry gratulacje, więc jest to budujące, naprawdę. Chcę się wrócić do tej nocy i dalej szukać błędów, żeby powtórzyć ten sukces.
Jakieś firmy się nie odzywały? Że, panie Piotrze, może pan by coś poszukał dla nas?
Nie, jeżeli chodzi o naszą branżę, to myślę, że ciężko zauważyć, jest moment, kiedy coś zrobisz, a kiedy nic nie zrobisz, a tak cały czas ktoś pisze, ktoś atakuje, jakieś propozycje cały czas spływają, jeżeli są osoby, które jeszcze jakby zastanawiają się, czy wejść w branżę cyber security, to zapraszam, bo z tego, co widzę po swoim profilu zawodowym, to zainteresowanie jest dość duże, więc warto. My również do organizacji, w której teraz pracuję w Afinę, szukamy też ludzi, więc zapraszamy.
Przechodząc jakby do twojej kariery zawodowej i tym, czym się zajmujesz, bo pentestujesz od paru lat już, a bardziej wolisz aplikacje webowe, czy jednak coś natywnego, desktopowego, a może sieciówka?
Jeżeli chodzi o te aplikacje desktopowe, to tak szczerze, byle były napisane w języku wyższego poziomu, mam tu na mianowicie na myśli jak .NET albo Java. Disassembler, włączenie IDE to dla mnie cały czas taka kostka Rubika 10 na 10 i wewnętrznie po prostu czuję, że gotuje się we mnie głowa, jak przeglądam zdisassemblowany kod, więc nie sprawia mi to radości. A jeżeli chodzi o aplikacje webowe, no to jest niewątpliwie jakby największa część, nie tyle co mojej pracy, co też zleceń na rynku, z tego co też widzę i odczuwam, że jednak największa część tej pracy są to aplikacje webowe, więc tutaj warto się na pewno gdzieś od tego zacząć, tego specjalizować, jeżeli dopiero chcemy wejść, a dopiero później gdzieś skręcać w jakieś bardziej niszowe technologie czy ciekawe rozwiązania, które chcielibyśmy testować.
Ale to powiedz mi, czy jakby znajomość tego poziomu niżej, czyli już praca z IDE i tego typu narzędziami, to masz w tej zakładce emerytura, renta, czy jednak jest to jakiś tam zasięgu, który chcesz jakoś niedługo dosięgnąć tej specjalizacji?
Emerytura, renta.
Ale co, dlaczego, co cię tak odpycha od tego?
Wiesz, to jest zbyt duża ilość materiałów, do których musiałbym chyba wrócić od samego początku. Mimo tego, że tam robiłem OSC, to nie czuję się odpowiednio silny w tak niskopoziomowych exploitach, gdzie tam musimy wyskoczyć z rejestru i zbyt dużo jest podatności, o których nawet nie wiem. I to mnie jakby blokuje, bo przerabiałem te materiały, tak jak ucząc się do OSC, tak wiedziałem po prostu, że do OSC jest potrzebna wiedza na temat tam 4 czy 5 takich podstawowych podatności, natomiast przeglądając te blogi widziałem też 6, 7, 8, 9, 10, 30 i do nich nigdy nie dotarłem i wiem, że dopóki do nich nie wrócę, to no, na razie mogę pomarzyć sobie o niskopoziomowych błędach w Microsoftie. Mam nadzieję, że emerytura, renta trochę szybciej nastąpi. Będę mógł te wszystkie materiały przejrzeć.
No, nie przesadzaj, jeszcze jesteś młody, także jeszcze parę lat chyba przed tobą. Ale powiem ci tak, jakby też z doświadczenia, że niskopoziomówka to też jest, znaczy przy webówkach masz to samo, tak? Jest N możliwości przeatakowania i znalezienia różnego rodzaju podatności. Także myślę, że powinieneś do tego usiąść, mogłoby z tego wyjść fajne, parę fajnych CVE.
Czas pokaże.
Polecam. Polecam.
Uda się ten czas znaleźć tylko.
Też mam nadzieję. Słuchaj, a co z mobilkami? Nie chciałeś ich trochę pomęczyć? Teraz to modny temat.
Powiem ci, że to jest podobna historia, mianowicie mamy w zespole projektowym już te kompetencje, wiesz, też nie ma nacisku na moją stronę, żebym się tutaj w tym obszarze podnosił świadomość, jakie są błędy bezpieczeństwa, jakimi narzędziami tam podchodzić i jak to sprawnie rozkładać. Tutaj też jest jeszcze bardzo ważna uwaga taka, że jeżeli ja nie będę testował aplikacji mobilnych odpowiednio często i mam tu na myśli, nie wiem, na przykład 3 razy na kwartał, 4 razy na kwartał, to automatycznie spada jakość mojej pracy, tak? Bo nie śledzę tego tematu, nie znam najnowszych narzędzi, zapominam o wielu błędach bezpieczeństwa, nie czytam tych researchów czy podatności, które gdzieś tam ostatnio ciekawe wychodziły w aplikacjach mobilnych, więc to jest już taka, można powiedzieć, czasem nisza. Mimo to, że teraz właśnie powiedziałeś, że coraz częściej pojawiają się aplikacje mobilne, no to jest jeszcze troszkę taka nisza, że tych testów jest stosunkowo za mało dostępnych na rynku.
Czyli mobilki też lecą do katalogu emerytura renta?
No, myślę, że coś pokaże, że chyba mobilki coraz szybciej zastąpią webówki. Zobaczymy zresztą. Myślę, że pracując w tej branży szybko się dowiem, co teraz wiedzie prym.
Na pewno. Piotr, słuchaj, bo trochę tych CVE znalazłeś, ciekawe rzeczy robisz zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Jakie jeszcze ciekawe researche gdzieś tam sobie robisz, o których możesz nam powiedzieć oczywiście i czy mamy się szykować na jakieś ekstremalnie szybkie patchowanko w najbliższym czasie?
Znaczy jedno jest pewne, ze względu na wysokość nagród, które oferuje Microsoft, na pewno przy nim zostanę i dalej będę szukał błędów bezpieczeństwa w tym systemie, zwłaszcza też, że jakby na co dzień korzystam z tego programowania, z Windowsów, więc jest mi też wygodnie po prostu na szybko się przesiąść i coś poklikać. Więc gdzieś w tym obszarze mam nadzieję, że prędzej czy później znowu coś się pojawi. Nie chciałbym, żeby po 3 CVE moja przygoda się tutaj się skończyła. Myślę, że jeszcze dużo czasu przede mną.
Czyli na chwilę obecną możemy spać spokojnie. No jeszcze nic nie zgłosiłeś, co się tam teraz kotłuje.
Tego powiedzieć nie mogę.
Czyli coś jest na rzeczy, moi drodzy. Słuchaj, bo wspomniałeś o wypłatach z Bug Bounty. Bo jak jest 3 autorów, to zawsze mnie to zastanawiało, jak jest 3 autorów CVE, to Microsoft każdemu wypłaca taką samą kwotę, czy jest to dzielone? Jak to wygląda?
Wiesz co, w sytuacji, kiedy zgłaszaliśmy z Mateuszem Gonczarkiem dzielony raport, no to dostaliśmy jakby podzieloną kwotę na 2 nasze konta, a teraz w przypadku tego CVE na przykład z Prispodem, to dostałem chyba fulla za to LP, które zgłaszałem, więc tutaj żadnego podziału nie doświadczyłem.
Okej. No dobra. Słuchaj, kończąc już ten wątek zawodowy, nie sposób zapytać, czy miałeś jakiś nietypowy epizod zawodowy, takiego, którego nie masz w CV, no wiesz, taki czas na trochę coming out. Co ciekawego w życiu robiłeś, co nie było bezpieczeństwem na przykład?
Co ciekawego robię w życiu? Siedzę przy komputerze głównie. No, ale jeszcze w ostatnich czasach zapisałem się na studia podyplomowe z zarządzania, tak całkowicie abstrakcja od tego, co robię na co dzień.
W ramach tych studiów. Piotrze, poczekaj. Nietypowy epizod zawodowy. Co robiłeś za pieniądze, z czego nie masz w CV?
Pieniądze.
Przyznaj się. Coś ciekawego.
Nie, no jestem white hatem. W pełni.
No nie, ale wiesz, ja pytam o takie rzeczy kompletnie, wiesz, na przykład niezwiązane z bezpieczeństwem. Ja roznosiłem kiedyś gazety na przykład, Adam był listonoszem, a może ty miałeś taki epizod, nie wiem. Roznosiłeś ulotki albo byłeś dostawcą pizzy.
Nie, aż odkładałem styropapę na dachu.
O, widzisz.
Pamiętam, że chyba tu okres wakacyjne gdzieś w liceum, tu w budowlance cały czas pracowałem. Pierwsze auto kupiłem za zagładzie położone tam w jednej ze szkół, więc...
Ale słuchaj, no właśnie o to chodzi. Pokazujemy ludzką twarz, taką typowo niebezpiecznikową ludzi, którzy zajmują się w Polsce bezpieczeństwem. Ci ludzie robili ciekawe rzeczy, które nie były bezpieczeństwem. Gładzie, listonosz, także... My jesteśmy normalni, także to właśnie chcę wam przekazać.
Styropapa była najcięższym kawałkiem chleba, bo to jednak na dachu się układało, a to wszystko było czarne, to zawsze z pracy wracałem cały poparzony. Ale warto było.
Słuchaj, jak padnie już internet i nie będzie zasilania, to przynajmniej masz fach w ręku, jak właśnie napisał Kapslaczek w komentarzach, więc nie zginiesz. No dobra, i teraz kończąc taki wątek już naprawdę zawodowy, przyjmijmy, że znalazłeś cyfrową lampę Aladdina, która może spełnić twoje trzy życzenia, ale one muszą dotyczyć świata cyber security. Jakie to będą życzenia?
Kurczę, cyber security to tak niekoniecznie chciałbym naprawiać na już, bo potrzebowałbym trochę czasu, żeby się przebranżowić, albo chociażby się przebrać.
Słuchaj, te życzenia mogą być kontrowersyjne. One nie muszą być, żeby coś naprawić. Można, wiesz, życzenie może być, że można coś zepsuć.
Ale zakładając, że pod cyber security podchodzą też takie aspekty związane, nie wiem, z socjotechniką, no to w ogóle z życiem społecznym dotyczącym właśnie tego, jak zmienia się nasz świat w dobie tej galopującej już transformacji cyfrowej, no to na przykład chciałbym, żeby osiedla znów zapełniły się dzieciaki grające w gałę, bo jednak przytłaczający jest to obraz, kiedy przejeżdżając przez osiedla, no widzę, że te kurzawy, ja to nazywałem kurzawy ze swoich czasów, stoją puste i wiem, że te dzieciaki gdzieś teraz siedzą przy komputerach. Kolejne takie moje życzenie to może byłoby to też podejście ludzi zmieniło się do social mediów, bo też coraz częściej widzę, że ludzie są bardzo zaślepieni w swoje telefony. Pojawiło się jakieś materiały dotyczące uzależnień od telefonów, bo też jest to przerażające. Utrzymałem to jak takie ludzie zombie, które chodzą po prostu po mieście wpatrzeni w telefon, a czasem nie widzą otaczającego się świata, tylko cykają sobie jakieś tam zdjęcia w swoim kadrze, żeby gdzieś tam wrzucić w swojej sieci, więc nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na cyber security, ale no jest to pokrętnie spójny temat. Myślę, że to bym chciał tak zamienić właśnie magiczną różdżką, żeby to się nagle zmieniło i wróciło do tego, co ja kojarzę z czasów swojego dzieciństwa.
To powiem ci, że ostatnio zastanawiałem się, czy gdzieś w okolicy, przynajmniej której mieszkam i którą gdzieś tam odwiedzam, są trzepaki jeszcze, bo kiedyś dzieciaki bawiły się na trzepakach i nie mogłem znaleźć ani jednego trzepaka do dywanu, więc coś w tym jest jednak.
No ja na trzepaku długo wisiałem głową w dół.
No właśnie. I jak ludzie wychowywali się na trzepakach, to potem byli dobrymi bezpiecznikami. Także pamiętajcie, trzepaki są dobre. Mamy pytanie od Mr. Tornister. Jakie dalsze plany w karierze? Myślisz, że warto zostać w pentestach, czy może jakiś inny kierunek?
Wiesz, co widzę po swoim profilu zawodowym, czyli to, że da się w dalszym ciągu robić ciekawe wyniki, da się być zauważonym, ludzie też się odzywają i proponują cały czas pracę, no to myślę, że dalszych planów w karierze na razie nie chcę w jakiś sposób radykalnym zmieniać. Myślę, że cały czas to będą testy penetracyjne. Myślę, że ten obszar ofensywny w cyberbezpieczeństwie zostanie bez zmian w perspektywie tutaj najbliższych, tu nie wiem, możemy mówić w miesiącach naszej branży, bo to się wszystko tak szybko zmienia, ale no chciałbym powiedzieć w latach.
No chyba więcej niż w latach. Myślę, że to już ten czas, gdzie możemy się napić, bo coś dzisiaj nie pijemy w ogóle.
Zdrówka.
Zdrówka. I lecimy dalej. To teraz przejdziemy, bo już zacząłeś trochę o tym mówić, przejdziemy do twojego hobby. Masz jakieś ciekawe hobby? Co robisz, gdy nie pracujesz?
Kurczę, no powiem ci, że tak szczerze, to cały ten czas wypełnia mi komputer, przynajmniej w tych godzinach roboczych to już wiadomo. Potem mam takie okienko na rodzinę od godziny tam 17 do 21, więc z tego, że mam dwóch małych synów młodych, to jeszcze jakoś za bardzo im świata nie mogę pokazać poza czytaniem bajek czy kolorowaniem razem z nimi, więc nie ma tutaj jeszcze miejsca na żadne hobby. O 21 wracam na komputer, no raczej nie mam więcej możliwości, żeby coś robić innego po 21 nocami poza siedzeniem na komputerze tak naprawdę. Więc no smutku powiem, że nie mam hobby, tak.
No cóż, pograłbyś coś chociaż na tym komputerze. Grywasz w jakieś gry?
Nie, nie? Nigdy mnie nie wciąga żadna gra. Nie wiem. Za długo wisiałem na tym czepaku głową.
Słuchaj, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na Windowsie mam pakiet biurowy. No i w wolnej chwili go przeklikuję sobie. A pracuję systemem Kali, jeżeli chodzi o projekty. Widzę, że coraz więcej osób mnie otaczających też ma pakiet biurowy na Macach. Myślę, że chyba spróbuję w końcu, no bo już nie mam za bardzo o czym rozmawiać z kolegami, skoro wszyscy się tam na Maki się przenoszą, bo muszę to w końcu sprawdzić i albo zacząć się z nimi kłócić, albo powiedzieć, kurczę, faktycznie.
No to teraz będą jakieś CVE na Maki, coś czuję, także daj nam znać, kiedy to będziemy czujnie obserwować rynek CVE. Słuchaj, ostatnie pytanie z mojej listy, które tak naprawdę definiuje twoją postać na rynku cyber security. Czy Commodore, czy Atari?
Tata miał Commodore. Ja wisiałem na czepaku.
Czyli możemy uznać, że to było Commodore, tak?
Tak, w domu było Commodore.
Dobrze, Adama nie ma, więc bo on jest team Atari, ja jestem team Commodore. Przypominam, team Commodore wygrywa. Ja już nie pamiętam statystyk, ostatnio je podawałem, ale wygrywamy, także jest moc. Piotr, słuchaj, myślę, że teraz czas na konkurs, na pytanie konkursowe, gdzie sponsorem nagród jest Fuda Security. I pierwsze pytanie, które zada Piotr, bo jak gość ma pierwszeństwo i do wygrania będzie zestaw Raspberry Pi. Piotrze, a jakie jest twoje pytanie? Może ja je wyświetlę. Poczekaj, wyświetlę, a ty je przeczytasz. O, może tak zrobimy. Uwaga.
Co łączy Janosika, Zemstę, film i Iron Maiden?
I czekamy. Piotr, słuchaj, bo tam masz takie okienko private chat. Napisz mi jeszcze raz odpowiedź, to ja będę obserwował, bo nie pamiętam. Słuchajcie, nie zgadujcie, bo nie jest to siekiera ani ciupaga.
Widzę chyba pierwszą.
O, proszę, mamy odpowiedź. To było bardzo szybkie. Michalo, to jest prawidłowa odpowiedź. Jest to ogrodzieniec? Dobrze powiedziałem?
Dokładnie, tak. Zamek na Podzamczu.
Ogrodzieniec. Także Michalo, Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl, numer telefonu i numer paczkomatu i gratulacje, wygrałeś zestaw Raspberrynki. Słuchajcie, no to chyba teraz czas na moje pytanie. Może będzie trochę trudniejsze, zaraz się okaże. Do wygrania zestaw pocieszka. I pytanie brzmi, w 1994 roku w warszawskiej stodole odbyło się sławne demoparty. Jaka była nazwa tego demoparty oraz jaki sławny polski zespół w lat 90. zagrał na tym demoparty koncert? Odpowiadamy jedną odpowiedzią. No ciekawe, czy ktoś szybko wygoogla. Okaże się zaraz, że mam trudniejsze pytanie, Piotrze, niż ty. Słuchajcie, 94 rok, demoparty w Stodole. Sławne demoparty w Stodole. Jak się nazywało? I który z zespołów lat 90. zagrał na tym demoparty koncert? No widzę, że jeden z naszych słuchaczy chyba używa Internet Explorera, dlatego że dopiero odpowiedział na pytanie twoje. Więc... mamy już jedną odpowiedź, ale to nie jest pełna odpowiedź. O, no i proszę. Mamy już prawidłową odpowiedź. Więc konto użytkownika. Ciekawa nazwa. Tak, było to party Intel Outside. Pierwsza edycja i koncert na tym demoparty dał zespół Jamrose. Tam jeszcze była jedna niespodzianka na tym demoparty, ale to możecie sobie już przeczytać, może nawet znajdziecie z niej filmik. Trzeciego pytania dzisiaj nie będzie, bo nie ma Adama, więc nikt nie zada tego pytania. No ale może zbuforuje się i następnym razem, jak Adam będzie, to zrobi zagadkę dodatkową. Także konto użytkownika adam@zaufana3strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu i gratulacje. Piotrze, będziemy kończyć ten nasz dzisiejszy występ. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas z nami porozmawiać i trochę o tej swojej karierze i przede wszystkim o backhuntingu troszkę nam powiedzieć. A samych sukcesów ci życzymy. Mam nadzieję, że w tych Windowsach jeszcze trochę rzeczy fajnych znajdziesz i będziemy mogli się pochwalić, że mamy takich fajnych researcherów. Nie kupuj tego Maca, bo ludzie z Macami to pewnie dostaną gorączki, jak zaczniesz używać, bo pewnie też coś tam znajdziesz. No i cóż, no, mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem tak na żywo. Będziemy mogli wypić sobie piwko i poplotkować trochę.
Jasne, ja również dziękuję wszystkim zgromadzonym słuchaczom przed antenami. I do zobaczenia, mam nadzieję, czym prędzej, że jeszcze uda nam się wszystkim usłyszeć. Dzięki wielkie.
Rozmawialiśmy z Piotrem, jak przygotowywaliśmy się do tego streamu. Okazało się, że spotkaliśmy się pierwszy raz na konfidencie w samolocie. W samolocie, tak. Co się działo w tym samolocie? No niestety musicie pojawić się na konfidencie którymś kolejnym, żeby się dowiedzieć. No i wtedy może spotkamy się we trójkę albo więcej osób w tym samolocie. Piotrze, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. Trzymaj się.
Dzięki wielkie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej.
Słuchajcie, a my widzimy się za tydzień o 21:00. Mam nadzieję, że Adam już do nas dołączy. Chyba, że nie, no to wtedy znowu będziemy sobie razem. Nie ma też Stefana, dlatego że jest z Adamem, więc wybaczcie. To będzie chyba, nie wiem, któryś kolejny odcinek bez Stefana. Chyba muszę swojego jakiegoś załatwić. Widzimy się za tydzień i dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. A chyba jeszcze jakieś mecze. Dzisiaj są chyba finał Euro, także lecę sprawdzić wynik. Trzymajcie się. Na razie.